Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam, audycję realizuje Ryszard Wojtowicz. Król z narodem, naród z królem. Miniony tydzień obchodzono radośnie, wspominając ważne dla Polaków wydarzenie, jakim była Konstytucja 3 maja z 1791 roku. Preambułę Konstytucji zamykały słowa: dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy. Dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną swoją wolą nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu, do której to konstytucji dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają. Jak świętowano w podpoznańskich miejscowościach rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja? W Mosinie zebrano się pod pomnikiem Kościuszki. Byli ułani, poczty sztandarowe, bractwo kurkowe, orkiestra, motocykliści, no i mieszkańcy Mosiny.
Szanowni Państwo, byliśmy świadkami pokazu wyszkolenia kawalerii. Pokaz wykonał ochotniczy repstacyjny oddział ułanów miasta Poznania w barwach 15. pułku ułanów poznańskich. Dowodził rotmistrz kawalerii Roman Kusz.
Burmistrz Mosiny Jerzy Ryś nawiązał do słów polskiej pisarki i działaczki oświatowej Marii Bogusławskiej, która uzasadniała, dlaczego 3 maja od 1919 roku stał się świętem narodowym.
Owego wielkiego dnia rozum polityczny i miłość braterska zrodziły zdrowe dzieło sprawiedliwości. Konstytucję 3 maja przekreśliła targowica i wkroczenie wojsk rosyjskich do Rzeczypospolitej. Jednak to wielkie dzieło naszych przodków wywarło ogromny wpływ na świadomość następnych pokoleń Polaków. Stało się latarnią dla zniewolonego długo narodu w jego dążeniu do niepodległości. Było latarnią dla kościuszkowskich kosynierów, dla powstańców listopadowych, styczniowych, wielkopolskich. Światło tego dzieła wskazało drogę naczelnikowi Krotowskiemu, kiedy także 3 maja 1848 roku proklamował w Mosinie Polskę powstającą, naszą Rzeczypospolitą Mosińską.
W Mosinie każdą ważną uroczystość uświetnia występ orkiestry harcerskiej założonej przez Antoniego Jerzaka. Rodzina Jerzaków wróciła do Polski po 1919 roku. Dziś orkiestrę harcerską prowadzi Maciej Kubacki. Orkiestra i wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli spod pomnika Tadeusza Kościuszki do kościoła świętego Mikołaja w Mosinie. tym samym czasie, kiedy świętowano w Mosinie, w majątku Rogalin w Starym Spichlerzu odbywały się patriotyczne śpiewy. Zaskoczona byłam ilością ludzi, którzy skorzystali z zaproszenia Mikołaja Pietraszaka-Dmowskiego, prezesa zarządu majątku Rogalin. Rogalin, jak mówi, najczęściej kojarzony jest z dębami i pałacem, ale to przecież nie wszystko. Wokół parku pałacowego na powierzchni około 600 hektarów rozciąga się majątek ziemski istniejący od XIV wieku. W 1766 roku zakupiony przez hrabiego Kazimierza Raczyńskiego stał się najsłynniejszą rezydencją zasłużonego rodu hrabiów raczyńskich herbu Nałęcz.
Ten pomysł pojawił się podczas śpiewu pieśni patriotycznych w Świetlicy, wsi Świątniki, czyli sąsiedniej wsi, która kiedyś zresztą wchodziła w skład dóbr rogalińskich, co też świadczy o tym, że to jest dosłownie zaraz za Węgłem, rzut kamieniem. I tam 11 listopada odbyła się bardzo podobna impreza, szalenie udana i miła. Pomyślałem sobie wtedy, wychodząc, że zawsze spotykamy się 11 listopada, że to święto niepodległości jest bardzo oficjalne i mało radosne, chociażby właśnie dlatego, że warunki nie sprzyjają, bo 11 listopada jest już wcześnie ciemno, zimno, buro, błoto, brak liści. Pomyślałem sobie, dlaczego nie zrobić czegoś takiego 3 maja. Spodziewałem się, że będzie o wiele przyjemniej, że będzie ciepło, a niestety nie było ciepło, nie było również słońca. Jedyne, czym różni się ten dzień od 11 listopada, to chyba długością dnia. W każdym razie wtedy, wychodząc ze Świetlicy, powiedziałem do państwa leśniczaków i do pana Ramireza, którzy tam wtedy też organizowali śpiewy, że zróbmy coś takiego 3 maja i że zapraszam do majątku Rogalin w trochę inne warunki. Myślałem o naszym spichlerzu. To jest spichlerz XIX-wieczny. W 1926 roku został podniesiony o jedną kondygnację, ale już nie służy od dawna, od 2010 roku, do przechowywania zboża. Po prostu technologicznie jest to już niemożliwe, żeby na 2 piętrach w niewielkim budynku na drewnianej konstrukcji przetrzymywać, magazynować zboże. No i wtedy wymyśliłem, że to powinien być spichlerz kultury, bo tak naprawdę to ludzie decydują o tym, jakie spotkanie kulturalne może się odbyć, a miejsce jest rzeczą wtórną. No więc mając do dyspozycji w majątku Rogalin ten spichlerz, który ma dobrą wytrzymałość, tutaj może być 250 kg zmagazynowanych na 1 m², no więc 4 osoby.
I ma bardzo dobrą akustykę.
I ma świetną akustykę. Pomyślałem sobie, cóż więcej trzeba, zrobić herbaty, kawy, postawić ciasto, ale przede wszystkim zaprosić sąsiadów, mieć osoby, które lepiej śpiewają ode mnie i grają na instrumentach. O to nie było trudno, bo kilka tygodni temu odezwali się właśnie państwo leśniczakowie i Carlos Ramirez, gitarzysta mieszkający w Mosinie, i zapytali, czy moje zaproszenie jest aktualne. Moje zaproszenie natychmiast zaczęło być znowu aktualne i tak oto się spotkaliśmy.
Ireneusz Leśniczak, dzień dobry. Mieszkanie jest wsi Świątniki. No tutaj najważniejsze jest, że możemy śpiewać wszyscy razem wspólnie. To jest cała idea naszego spotkania. Chcielibyśmy, żeby nasze pieśni patriotyczne w naszym społeczeństwie były żywe, żeby to nie były tylko na papierze, ale żebyśmy my wszyscy pamiętali, przypominali sobie. Robimy to tak naprawdę od 3-4 lat cyklicznie. Spotykamy się z okolicznymi mieszkańcami i staramy się po prostu wspólnie przypominać sobie, jak te nasze polskie pieśni patriotyczne, polskie pieśni wojskowe brzmią, żebyśmy o tym nie zapomnieli.
Pan urodził się w
Świętniczanie? Nie, ja jestem mieszkańcem urodzony w Poznaniu, z wyboru Świętniczanin. Od 15 lat mieszkam tutaj w Świętnikach. Także jest to moja druga ojczyzna, mała oczywiście ojczyzna z wyboru.
Bardzo dużo ludzi przyszło. To są mieszkańcy Świątnik, Rogalida?
Rogalina, Rogalinka, Sasinowa, Radzewic, Mieczewa. To jest cała nasza najbliższa okolica, gmina, tak zwane Zawarcie przede wszystkim. Część gminy Mosina nazwane Zawarcie.
Sylwia Ufnalska. Też mieszka Pani w Świątnikach?
Nie, w Mieczewie. To jest koło Świątnik, następna wieś. Śpiewamy głównie w scholi parafialnej i drugi rok z rzędu organizowaliśmy też śpiewy patriotyczne na 11 listopada. I tak się złożyło, że ostatnim razem był na tej uroczystości pan prezes majątku Rogalin i wymyślił wtedy, że warto by podobną imprezę tutaj zorganizować w majątku Rogalin, wykorzystać ten piękny budynek, spichlerz, i myślę, że to był bardzo dobry pomysł.
Dzień dobry, ciasteczko pewnie dobre, kawa
bardzo
też.
Bardzo dobre.
A śpiewy?
Wspaniałe.
Tak, piękne. Przedwojenne. Tak.
Więc ja myślę, że jak już raz nastąpił ten pierwszy raz, to już będziemy co roku tutaj takie imprezy organizować.
Wydaje mi się, że ludzie integrują się. No, wspólne śpiewanie pomaga chyba.
Doskonały pomysł, nie uważa Pani?
Tak uważam.
Ludzie są zadowoleni.
Ludzie zadowoleni. Poza tym te pieśni za chwilę przestałyby być znane. A tu są ludzie z wielu pokoleń. I istnieje szansa na to, że tu przetrwa dzięki temu. Także wydaje mi się, że znakomity pomysł.
Dyrektor szkoły, pani Anna Bąk, szkoły w Rogalinie, i to jest dobra okazja, żeby powiedzieć Państwu dla mnie osobiście i myślę, że dla całej Fundacji Raczyńskich i dla rodziny niewątpliwie nowina. Mianowicie szkoła w Rogalinie, która od przyszłego sezonu będzie z powrotem szkołą podstawową, bo teraz jest zespołem szkół, bo jest to szkoła podstawowa i gimnazjum, przyjmie imię pana prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego. Pan prezydent Edward Raczyński jest postacią niezwykłą zupełnie. Polsce ma tylko jedną szkołę swego imienia, a jest to wzór patriotyzmu ze wszechmiar godny powszechniania. Pan prezydent Edward Raczyński był uosobieniem polskości i to był symbol Polski na obczyźnie.
Jestem nie pierwszy raz na takim spotkaniu, ponieważ byłam już kilkakrotnie w Świątnikach. Także ja za każdym razem, jak jestem na takich spotkaniach, jestem po prostu zachwycona, wzruszona, mam ciary na skórze, nie wiem, no po prostu super. Dla mnie to jest po prostu uczczenie właśnie 3 maja tymi pieśniami, tym śpiewaniem, tym zaangażowaniem tych ludzi dookoła jest super. Bardzo mi się podoba. Te nasze stare pieśni, takie, które powinien właściwie chyba każdy znać, które powinny być przekazywane z pokolenia na pokolenie, dlatego też między innymi zabrałam swoje dzieci, żeby też posmakowały właśnie tego patriotyzmu, tej naszej ojczyzny, tej naszej tęsknoty, którą gdzieś tam słyszymy w tych pieśniach dla tej ojczyzny.
Bo właśnie, no, czym jest patriotyzm?
Czym jest patriotyzm? Uważam, że patriotyzm jest przynależnością do jakiejś ziemi i kochanie tej ziemi, to jest właśnie patriotyzm. Bo jest tak zwany patriotyzm ogólny polski, jest patriotyzm lokalny. Ja jestem akurat Wielkopolanką z dziada, pradziada i uważam, że patriotyzmem jest pozostanie w tej Wielkopolsce i jakby w dalszym ciągu robienie wszystkiego, żeby ją rozwinąć, żeby ona dalej była piękna. Tak jak moi dziadowie zaczęli jakąś tam pracę przez powstanie wielkopolskie, tak ja uważam, że moim obowiązkiem jest dalej robić tam Wielkopolskę coraz piękniejszą.
A pieśni niosą kawałek historii, prawda?
Znaczy ja takie pieśni znam, bo mój dziadek jako stary Wielkopolanin kiedyś był w Wojsku Pruskim, no bo był w Wojsku Pruskim. Niemniej babcia bardzo nas uczulała na to, żebyśmy właśnie śpiewali te pieśni. Zawsze jak był 11 listopada, mimo że w czasach, przypuśćmy, komunistycznych nie wypadało śpiewać i nie wolno było śpiewać pewnych pieśni, tak myśmy siadali przy stole, przy samej świeczce, przy chlebie i soli, bo taki był zwyczaj, taki babcia gdzieś tam wyniosła, nie wiem, ze swojej rodzinnej może wsi czy miejscowości. No i żeśmy wtedy właśnie śpiewali pieśni patriotyczne, ale były to głównie pieśni takie z powstania jakiegoś wielkopolskiego. Niemniej chociażby z II wojny światowej też były. W każdym razie od samego dzieciństwa jestem wychowana w tym, że jestem Polką i tu jest moje miejsce.
Gdzie pani mieszka?
Moje miejsce jest Puszczykowo i tylko i wyłącznie Puszczykowo. Urodziłam się w Puszczykowie i mieszkam w Puszczykowie i nie zamierzam nigdy w życiu. Znaczy, jeżeli bym się kiedykolwiek musiała wyprowadzić z Puszczykowa, to by chyba mnie wyrwano z korzeniami jak stare drzewo i bym chyba zwiędła, już umarła.
No, może się pani przedstawić?
Szymańska Anna.
W młodym mieście się bywało, wielki bólowy rozterce i za końskie pole chciało zakochane czyjeś serce. Żołnierz drogą maszerował, nad serduszkiem się użalił, więc jedno plecaka schował i pomaszerował dalej. Piosenkę tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może tak, że jest w rozterce zakochane czyjeś serce.
Ten klimat jest piękny.
Dziękujemy serdecznie. Polecamy się do przyszłości.
Przyszli różni sąsiedzi, przyjechali sąsiedzi z bliższej i dalszej okolicy. Nie liczyłem, ale myślę, że było około 100 osób. I myślę, że mimo, że jest zimno w Spichlerzu, jak w siarni, to jednak rozgrzała nas muzyka, atmosfera.
Tak, atmosfera była gorąca.
Tak.
Ale opowiadał pan trochę ciekawych rzeczy o majątku, o swoim z nim związku. Opowiadał pan też o szkole i o tym, że będzie miała niezwykłego patrona już niedługo.
Przypomnę, że pan prezydent Edward Raczyński w 1990 roku powołał Fundację Raczyńskich. Pełna nazwa brzmi Fundacja imienia Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Fundacja została zarejestrowana w 1991 roku, dzień po setnych urodzinach prezydenta, a ja jako młody chłopak zostałem przez pierwszego prezesa, czyli przez świętej pamięci już profesora Konstantego Kalinowskiego, zaproponowany prezydentowi na sekretarza zarządu fundacji. I jako młody chłopak w 1992 roku trafiłem do pana prezydenta w Londynie i podczas pierwszego posiedzenia, w którym brałem udział, a było to drugie posiedzenie zarządu fundacji, zapytałem, co dalej z majątkiem, bo prezydent zapisał cały rogalin fundacji, zapisał narodowi polskiemu, społeczeństwu, ale powierzył to miejsce opiece fundacji imienia swoich przodków Raczyńskich i wtedy bardzo wiele osób w tym zarządzie to były osoby z emigracji. Na pytanie, kto się tym zajmie, zadane przez prezydenta, nikt nie odpowiadał. Ja będąc młodym chłopakiem po studiach filologicznych i historii sztuki, powiedziałem, no to w takim razie ja się tym zajmę. I wcale nie miałem zamiaru prowadzić tego gospodarstwa. Chciałem tylko doprowadzić do tego, żeby fundacja, to gniazdo, można powiedzieć, tę siedzibę, główną siedzibę rodu Raczyńskich, odzyskała. No ale na skutek różnych zaszłości okazało się, że sam muszę zająć się prowadzeniem tego gospodarstwa i od tego czasu to robię, czyli od 1993 roku, ale uważam, że rolnictwo nie jest celem samym w sobie. Nie produkcja rolna jest zadaniem fundacji. Zadaniem fundacji jest utrzymać to miejsce w dotychczasowym charakterze. Tak na marginesie to nie jest traktor majątku rogalin, bo w święto nigdy byśmy do tego nie dopuścili, żeby tutaj ktoś hałasował.
Ale jacyś
sąsiedzi tutaj muszą akurat w święto pracować. Więc rogalin to jest wielkie dziedzictwo narodowe z wielu powodów. To jest nadzwyczajny krajobraz, niesamowita przyroda i przede wszystkim wielka historia tego miejsca. To wszystko kilkanaście kilometrów od Placu Wolności, od Biblioteki Raczyńskich. Miejsce, które jest narażone na urbanizację, ale które tak naprawdę nigdy nie powinno być zurbanizowane, bo to jest piękna wieś, dawne dobra rycerskie, która jest dobrem narodowym, które należy chronić. I tak jak powiedziałem, rolnictwo nie jest celem samym w sobie. Ono jest tylko środkiem do utrzymania tego miejsca, ale tak jak, że tak powiem, pewne rzeczy cały czas mogą być nawet nowoczesnymi metodami wykorzystywane do celów rolniczych, tak ten spichlerz już technologicznie się przeżył. Więc ja wymyśliłem dla niego nową funkcję. Nazwałbym ją dosyć górnolotnie, że to jest integracja. Integracja w różne, na różne sposoby, w różny sposób. Pamięta pani, robiliśmy spotkania przyjaciół majątku rogalin i Fundacji Raczyńskich. Robimy tutaj koncerty muzyki myśliwskiej. No a teraz myślę, że wszystkim tak się spodobało, że będziemy robić spotkania, wspólny śpiew pieśni patriotycznych z okazji 3 maja. I ważne jest to, że to jest miejsce niezobowiązujące, że tutaj trzeba przyjść dosyć, że tak powiem, naturalnie ubranym. To miejsce to jest podwórze folwarczne, które też bardzo ułatwia uczestnictwo osób, które może w innych okolicznościach byłyby trochę skrępowane. A tutaj nie trzeba być skrępowanym i najlepszy dowód na to, że przyszło bardzo wielu sąsiadów, naszych sąsiadów i sąsiadów Rogalina, sąsiednich wsi. I dzisiaj mieliśmy tutaj przekrój społeczny i również wiekowy, więc ta integracja została chyba osiągnięta.
Przyszło wielu sąsiadów i nad pięknym majątkiem rogalińskim rozbrzmiewały patriotyczne śpiewy, a gości podejmował Mikołaj Pietraszak-Dmowski. 3 maja obchodzony był także w Hanowerze. Żyje tam artystka, śpiewaczka Katarzyna Piątkowska-Durka. Ma ona też pasje dziennikarskie, pisze felietony, robi audycje dla polonijnego radia i te jej dodatkowe zainteresowania postanowiliśmy dziś wykorzystać. Wydawałoby się, że to nie jest miejsce, w którym się obchodzi rocznicę Konstytucji 3 maja, a jednak tak było, prawda?
A jednak tak było, tak. Uroczystość z okazji Święta Narodowego 3 maja odbyła się w sali rozgłośni NDR Landesfunkhaus Niedersachsen na zaproszenie kierownika Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu, konsula Piotra Golemy.
Rzeczywiście była to uroczystość z pani punktu widzenia miła?
Bardzo miła, bo te kontakty bardzo się ociepliły już od dłuższego czasu. Także niedawno świętowaliśmy 25-lecie dobrego sąsiedztwa w ratuszu na jesieni, a teraz właśnie 3 maja i to przypadło u nas na 2 maja, czyli na Dzień Polonii i Polaków za granicą. Także to też było, no miało dla nas znaczenie.
Duża jest Polonia w Hanowerze?
No 60 tysięcy Polaków, tak.
Duża?
Mhm. Tak.
A niemiecką stronę kto reprezentował?
Niemiecką stronę reprezentował nadburmistrz stolicy Landu, Stefan Szostok i sekretarz stanu, pan Michael Rytter.
Porozmawiajmy o tych wydarzeniach ważnych dla Polaków, które miały miejsce w Hanowerze. No, myślę też o targach, na których Polacy się...
No fantastycznie się pokazali.
Znakomicie się zaprezentowali, tak. Prawda?
Tak, i o tym nawet też wspominał właśnie burmistrz Szostok. Z wielką estymą wspominał niedawny udział i partnerstwo polskie na targach Hanower Messe 2017. Przez cały tydzień przed ratuszem powiewała polska flaga. Co prawda przez chwilę wisiała odwrotnie, ale po zwróceniu uwagi, że Monako nie jest w tym roku partnerem targów hanowerskich, wróciła do swojej właściwej pozycji. No, mała wpadka, ale po prostu, no cóż, wpadka. No, promocja kraju naszego też objęła środki komunikacji miejskiej. Na ekranach wyświetlane były informacje o Polsce i jej partnerstwie na targach. To było połączone z quizem ugruntowującą tą wiedzę zdobytą przez pasażerów o naszym kraju. Także Polska bardzo zyskała na popularności, niezależnie od różnic w niektórych kwestiach. No wiadomo, prawda? Ale wobec tych różnic trzeba będzie wypracować jakieś rozwiązania.
No
natomiast
właśnie.
Na pewno odchodzimy od stereotypów, które funkcjonują w powszechnej opinii, no kształtowanej no niestety no, między innymi przez media.
Że Polacy są technologicznie zacofani, prawda, że nie za bardzo mogą wnieść coś do myśli europejskiej, a tutaj okazuje się, że targi jednak pokazują nasz potencjał, prawda? Mamy
wręcz przeciwnie. To byłam na targach tak samo i rozmawiałam z panem Wojciechem Więcławkiem.
To z Poznania, prawda?
Tak. Także, no,
z zakładów Cegielskiego.
Także tutaj też zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała, bo no, pan nadburmistrz, pan Szostok, no, rozpływał się na temat wspaniałych kontaktów między Dolną Saksonią a Wielkopolską. No, pan konsul Golema dawał raczej nacisk na współpracę z regionem górnośląskim, natomiast z ust pana burmistrza tutaj padło słowo Poznań przynajmniej ze 20 razy w różnych, ale zawsze pozytywnych kontekstach. Także w dużej mierze było to, no, na pewno jest to w dużej mierze podyktowane ścisłymi kontaktami z prezydentem miasta Poznania.
Tak, właśnie to pomyślałam przyznaję, o tym.
Tak. Ale niezależnie od preferencji politycznych, no, są oni aktualnie oficjalnymi gospodarzami tych regionów i jeżeli mogą z tego wyniknąć obopólne korzyści, to tym lepiej. Także chociażby współpraca dotycząca fabryki Volkswagena w Poznaniu.
z którą prezydent był wcześniej związany, bo przez swoją pracę w Volkswagenie, z tego co wiem.
Tak, tak. No, ale obydwoje mają wizję elektrycznie napędzanych pojazdów tej firmy, tak, po ulicach cichych, pozbawionych smogu miast partnerskich, ponieważ Poznań i Hanower od wielu lat są miastami partnerskimi. No, a moja wizja, że silniki mogłyby pochodzić z zakładów Cegielskiego. Zresztą Poznań i Hanower, no, jak już wspomniałam, są miastami partnerskimi od wielu lat i łączy je dużo podobieństw. My mamy Maltę, tutaj jest Maszezy, też się odbywają wyścigi wioślarskie, targi i tu i tam, chóry chłopięce. Też duże znaczenie Polonii, która no jest na przykład biuro łączności organizacji polonijnych i tworzą na przykład festiwal muzyki, dźwięki, które łączą, czy koncert młodych polonijnych talentów, zespoły Polonia, Lajkonik. Także to wszystko coraz bardziej się kręci.
A pani Katarzyno, związana jest z jakimś teatrem stale, czy tylko okazjonalnie pani występuje?
Ja ukończyłam Poznańską Akademię Muzyczną, tak, Wydział Wokalno-Aktorski w klasie profesora Maciejowskiego. I kolejny etap to były dyplomowe w Rostoku, profesora Wilda, liczne kursy mistrzowskie, Christiana Hampe, profesor Spitzer, profesor Marek Bobet, profesor Richardson. Potem angaż solistyczny w operze Fildesheim. I obecnie prowadzę klasę śpiewu na Uniwersytecie w Brunszwiku. No i koncertuję.
Rozmawiam z Katarzyną Piątkowską-Durką, której mężem jest znany baryton Marek Durka. Rodzina mieszka w Hanowerze.
Mąż jest na stałe związany teraz z Operą Hanowerską. No, mąż też baryton, poznaniak, wyrosły też z polskich słowików, jeszcze za czasów Jerzego Kurczewskiego. Potem był solistą Opery Bydgoskiej, Opery w Rostoku. No, później w Braunschweigu, a obecnie związany właśnie z Operą Hanowerską. No, będzie teraz przejmował rolę Germonta, ale w produkcji międzynarodowej Opera Klasika.
Słyszałam, że i państwa syn idzie w ślad rodziców.
Tak. Genetycznie obciążony.
Marcel Durka. Mhm.
Duży wojownik i mały wojownik. Syn Marcel, tak. Też był na początku związany z chórem chłopięcym tutaj i potem ukończył pierwszy etap kształcenia w takiej instytucji. Właściwie to jest Instytut dla wybitnie uzdolnionych dzieci przy Akademii Muzycznej w Hanowerze. Jest to duże wyróżnienie, bo na semestr jest przyjmowanych około 5 do 6 dzieci. Był zaangażowany w operze hanowerskiej jako solista w roli Willego, na przykład w amerykańskiej operze Street Scene śpiewał pierwszego chłopca w czarodziejskim flecie i tytułową rolę w kameralnej operze Amal, The Night Visitor. Ach, i ważna rzecz, został zaproszony na przykład do przejęcia głównej chłopięcej partii sopranowej Rekwiem dla polskiego chłopca Dietricha Lofa do słów m.in. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Legia Chłopców Polskich to była bardzo, bardzo piękna rzecz. To była inicjatywa niemiecka. Był to koncert, który odbył się ku pamięci ofiar faszyzmu pomordowanych w obozach Bergen-Belsen. I Marcel śpiewał właśnie rolę dziecka.
Zawsze mnie to trochę szokuje, jak Niemcy sięgają do swojej czarnej historii i próbują jakoś ją przetrawić, prawda? Bo to jest trudne dla nich zapewne.
Oczywiście, także myślę, że należy to też docenić. No, jest to wyciągnięta ręka od zwykłych ludzi, tak? To nie są politycy. To są, że tak powiem, to są inicjatywy oddolne po prostu, nie?
I jeszcze na chwilę zmieńmy temat. Co się mówi o uchodźcach? Czy ten problem jest też bardzo widoczny w Hanowerze?
No tak. Tu wracamy znowu do problemu politycznej poprawności, prawda?
Do problemu, który jakoś tam Europa musi rozwiązać, bo zbliża się...
Rzeczywistość jest inna i ludzie na bieżąco odczuwają to, co się dzieje bardzo mocno. To znaczy, może w samym Hanowerze nie, bo to zawsze było miasto takie multikulti i bardzo dużo różnych nacji i dużo ludzi. No jest to miasto międzynarodowe. Natomiast w mniejszych miejscowościach jest to bardzo odczuwalne. Nieraz jest stosunek do uchodźców, do osób, które tam mieszkają, no, prawie 1:1. Także to jest ogromna różnica, prawda?
I to sobie z tym nie radzą.
Ludzie się boją. No, z jednej strony, no, nawet w kościołach ewangelickich, no, może nie są one tak pełne jak polskie, ale jednak, no, pastorzy starają się raczej mówić o tym, żeby przyjmować ludzi, tak, w imię chrześcijańskich zasad i pomagać i tak dalej. No i tak Niemcy właśnie głowami kiwają i tak robią, ale obawiam się, że to niezadowolenie rośnie właśnie tak oddolnie. I no, zobaczymy, jak to się wszystko skończy. No, myślę, że tak długo, jak będą pieniądze na uchodźców, no, to będzie spokój. Natomiast jeżeli te pieniążki się skończą, może być różnie.
Ale czy te spotkania z uchodźcami też się zdarzają?
No, oczywiście. Chodzi o spotkania na ulicy.
Na ulicy, gdzieś tam.
No to oczywiście. No, to jest dużo większa ilość osób, które przyjechały i po prostu są gdzieś tutaj rozparcelowywane. No, Hanower poradził sobie z tym nie najgorzej, ponieważ nie stworzył jednego takiego, powiedzmy, getta, tak? Tylko właśnie rozparcelował mniejsze ilości ludzi w różnych miejscach i to się trochę przez to rozmywa. No ale no, zmienił się koloryt miasta, tak? Zmienił się i no, nie jest to już tak bezpieczne miasto, jak było, tak? Że można było zostawić samochód otwarty, że można było zostawić garaż otwarty i nie było problemu, tak? Teraz z różnych względów, niekoniecznie mówię, że to wina uchodźców, ale ogólnego jakiegoś takiego poczucia, jakby takiego zagrożenia. Gdzieś to wisi w powietrzu.
Wybory też będą odpowiedzią na to, co myślą Niemcy.
No zobaczymy. Zobaczymy. No w każdym razie Niemcy nie mówią tego, co myślą. Partia AfD jest bardzo niepopularną partią tutaj. Jest napiętnowana właściwie i no jest to mocno prawicowa partia, prawda? Ale no, daje też receptę na wiele rzeczy, które się dzieją. No, i wielu Niemców, nie mówiąc tego głośno, po prostu pójdzie i zagłosuje na tę partię. Czy to będzie dla Polski dobre? Nie wiem. Nie wiem, ponieważ może być to miecz obosieczny, który po prostu zetnie wszystkich ludzi, którzy mają inne pochodzenie. Może być tak, nie musi. Ale także no, zobaczymy, jak będzie ta sytuacja wyglądać. No.
Żyjemy w trudnych czasach i właściwie co nam pozostaje? Piękna sztuka, piękna muzyka i właściwie to jest takie miejsce, w którym można się schować.
No oczywiście, tylko że myślę, że to też nie do końca jest moment na chowanie się i rola Polski jest w tym momencie bardzo, bardzo ważna i dużo Niemców, mimo krytyki, która płynie z telewizji, tak, jeżeli chodzi o nasze stanowisko właśnie wobec nieprzyjmowania uchodźców, czy bo to te sprawy są niestety mocno nagłośniane, to jednak ludzie mówią, często się zgadzają z tym, że no jednak jest kraj, który potrafi zadbać o swoich obywateli. Możemy być takim pionierem w tym kierunku.
No tutaj to stanowisko jest polskiego rządu twarde. Ale z drugiej strony przecież my przyjmujemy ludzi ze wschodu, prawda? Także to nie jest tak, że jesteśmy zamknięci do końca. Nie.
No poza tym sytuacja w Polsce jednak chociażby socjalna jest zupełnie inna. W Niemczech jednak no, jest na przykład zasiłek dla bezrobotnych. No, można dostawać bez końca, tak? W Polsce 3 miesiące i właściwie koniec. No, jeżeli byłaby taka sytuacja, że przyjeżdżają ludzie, dostają wszystko, byłby to chyba szok dla wielu ludzi. Polsce, gdzie jest, no są duże różnice, jeżeli chodzi o stan posiadania, o poziom życia, prawda?
I dlatego uchodźcy też
omijają szerokim łukiem.
Bez oporu opuszczają Polskę. No więc okazuje się, że nie zawsze pieniądze rozwiązują wszystkie problemy. Czasami bywa odwrotnie.
No, myślę, że pomoc, tak jak też pani premier Szydło podkreślała, nasza pomoc tam, pomoc finansowa i
tak, cały czas polski rząd tam próbuje wspierać tych prześladowanych na miejscu u nich.
To byłoby najlepsze lekarstwo, właśnie zakończenie wojen i przepychanek tam. I w tym momencie Europa no, nie musiałaby być też destabilizowana poprzez tą sytuację, która zaistniała i jakoś się w niej musimy znaleźć wszyscy. No pierwsza rzecz, którą się ścina w momencie, kiedy brakuje pieniędzy, ścina się pieniądze na kulturę. Tutaj też przecież były cały czas fuzje teatrów, wyjazdowe, różne koncerty celem podbudowania budżetu.
Ale tak się dzieje, jak świat długi i szeroki, jak byłem w Stanach, to właśnie wtedy tam likwidowano liczne sceny. No po prostu jak następuje jakiś kryzys, to rzeczywiście pada na artystów przede wszystkim cień,
tak,
prawda?
I na przykład no, też w Hanowerze no, pieniążki znalazły się oczywiście na uchodźców, no ale takie niezadowolenie wśród ludzi kultury właśnie, na przykład jest to, że jednocześnie ścięto dotacje na taki chór dziewczęcy, który jest porównywalny, tak jak u nas jest właśnie Kultury Krosza czy Polskich Słowików, to tu jest właśnie Knabenchor i potem Mädchenchor. Takie dwa chóry. I ten chór no, też polikwidowano. Etaty skrócono, dotacje i nie wiadomo, wzięto dotacje i nie wiadomo, jak to będzie dalej funkcjonowało. Także ludzie no, nie są zadowoleni.
Bo ich to bezpośrednio dotyka, prawda?
Ich to bezpośrednio dotyka, a jednak no, Niemcy zawsze byli to kraj kultury i sztuki. No i przede wszystkim ta klasa średnia w Niemczech była w tym kierunku dobrze wyedukowana, także byli odbiorcy tego. No. I zaczyna tego brakować. Średniej klasy, która docenia sztukę, odbiorców po prostu.
Swoimi spostrzeżeniami z Hanoweru dzieliła się Katarzyna Piątkowska-Durka.
Thank you.
Spotkania z kulturą. Pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kończymy już dzisiejsze spotkania pieśnią o czasie i dwóch prawdach Krzysztofa Cezarego Buszmana. Kłaniamy się, Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.
Jest czas śmierci i narodzin, czas pogardy i honoru. Jest czas suszy i powodzi, czas sadzenia i czas zbiorów. Jest czas wojny i pokoju, czas pogromu i zwycięstwa. Jest czas drogi i postoju, czas tchórzostwa i czas męstwa. Jest czas zbrodni i czas kary, czas pokuty i czas grzechu. Jest czas pustki i czas wiary, czas lamentu i czas śmiechu. Wszystkim dwie są prawdy, które dobrze zapamiętaj. Pierwsza zwie się gówno prawda, druga zwie się prawda święta. Jest czas prawdy i oszczerstwa, czas pokory i czas złości, czas modlitwy i bluźnierstwa, nienawiści i miłości. Jest czas skutku i przyczyny, zapomnienia i uznania, czas najwyższy i stracony, który zawsze nas dogania. Prawdy i oszczerstwa, czas pokory i czas złości, czas modlitwy i bluźnierstwa, nienawiści i miłości. Jest czas skutku i przyczyny, zapomnienia i uznania, czas najwyższy i stracony, który zawsze nas dogania.